połowie kwietnia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski wydał decyzję lokalizacyjną dotyczącą budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Na początku maja podpisano nawet umowę na przygotowanie m.in. stadium wykonalności i raportu środowiskowego dla wschodniego toru podejściowego do portu, co jest kluczowe, czy też może być kluczowe dla budowy. Od decyzji wojewody zachodniopomorskiego odwołała się prezydent miasta. Jej zdaniem w trakcie procesu decyzyjnego o lokalizacji naruszono lub pominięto część przepisów. Tu cytat. Całkowicie zignorowano kwestie m.in. interesu mieszkańców, uciążliwości, które odczuje lokalna społeczność, ale także bezpieczeństwa państwa w sytuacji, gdy inwestycja powstaje w sąsiedztwie terminala LNG. Budowa takiej inwestycji jest niezgodna ze strategią rozwoju miasta Świnoujścia. Nie ma jej także w strategii województwa zachodniopomorskiego. Koniec cytatu. Czytamy na stronach Świnoujskiego Urzędu. Kto ma rację w tym sporze i czy to jest spór? I jeśli tak, to czy znajdzie się jakieś wyjście, czy będzie konsensus? Jest z nami przy telefonie Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór słuchaczom Radia Szczecin.
I w studiu Rafał Zachorski, pełnomocnik Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani prezydent.
Ja może zadałabym takie podstawowe pytanie. Co to jest terminal kontenerowy?
Terminal kontenerowy jest miejscem, gdzie generalnie są rozładowywane, ładowane statki kontenerowe i następnie te kontenery, już biorąc pod uwagę procedurę importu, są poddawane odprawie celnej i odprawie w ogóle portowej, następnie są przeładowane na różnego typu środki transportu, są wywożone w głąb lądu, gdzie następnie po opróżnieniu albo puste, albo ponownym załadowaniu wracają do portu. Jest to bardzo ważne miejsce, bo to jest taki punkt logistyczny, właściwie kreowanie ogromnej wartości dodanej. Nie ukrywam, że jak państwo wiecie, większość towarów, które mamy w hipermarketach, w sklepach i w różnego typu miejscach, przychodzi do nas drogą oceaniczną właśnie w tym transporcie kontenerowym. Chodzi o to, żeby ten transport odbywał się jak najtaniej, z jak największym prędkością, z jak największym przepływem tych kontenerów. To wtedy powoduje, że mamy, czy towary zaimportowane są tańsze, ale również nasz eksport bardziej jest konkurencyjny. To jest taka nasza brama morska i port w Świnoujściu jest naszą bramą generalnie dla Polski zachodniej i myślę, że biorąc pod uwagę tą niebezpieczną sytuację związaną z Ukrainą w tej chwili, no jest brany pod uwagę jako taką główna brama, gdyby coś się mogło wydarzyć. Nikt nie wie, co się będzie działo na wschodniej granicy. Wszyscy obserwujemy postępy w czasie działań wojennych, wiemy, co się dzieje. Wiemy o tym, że są statki widmo, są zagrożenia terrorystyczne na Bałtyku. Rosjanie wyprawiają różne rzeczy, jakieś sabotaże, ataki na instalacje podwodne, zagłuszanie sygnału GPS. Generalnie sytuacja jest bardzo niestabilna i z tego względu zachodnia Polska nagle zaczęła być postrzegana również w stolicy jako bezpieczna alternatywa dla wschodnich rubieży Polski. No i to, że faktycznie musimy być tą jakby odpowiedzialną częścią Polski, która w czasie jakichś wydarzeń może faktycznie zapewnić ten cały ciąg dostaw zarówno w imporcie, jak i w eksporcie. I my się do tej roli przygotowujemy. Ta rzeczywistość się zmieniła. Nie ukrywam, że my jako zarząd portu realizujemy politykę państwa. Ta polityka państwa też się zmienia w ostatnich latach. W tej chwili jest mocny nacisk na to, żeby ten terminal kontenerowy budować. My te polecenie wykonujemy jako zarząd morskiego portu. Ono się spotyka z różną oceną. Ta ocena jest oczywiście zależna od tego, gdzie kto jest. No tutaj w Szczecinie być może ta ocena jest mniej taka, powiedzmy sobie...
Ale już dla Świnoujścia.
Tak, dla Świnoujścia ja się zgadzam, że tutaj dla Świnoujścia, powiem tak, każda działalność przemysłowa w jakimkolwiek mieście w stosunku do lokalnych mieszkańców, którzy mieszkają, ma dwa aspekty. Jeden aspekt jest ten, że przeszkadza, jest uciążliwy w jakiś tam sposób.
Ale z drugiej strony przynosi dochody.
Przynosi dochody, przynosi też możliwość ciekawej pracy i nie ukrywam, że ten terminal, inne inwestycje, bo tych inwestycji naprawdę się dużo teraz dzieje w Świnoujściu, te inwestycje spowodują to, że faktycznie napłyną na płynie dobra kadra, będą fajne miejsca pracy, dobre zarobki.
Ilu miejscach pracy tak wstępnie możemy mówić?
Znaczy w tej pierwszej fazie my mówimy, że w samym tylko terminalu będzie pracowało 250 osób, tak? To są takie w tej chwili przewidywania operatora, ale pamiętajmy, że że jedno miejsce tej pracy tam powoduje kilkanaście miejsc pracy, kilkadziesiąt w różnych innych miejscach. Tak? To nie tylko jest praca na terminal, to są, proszę Państwa, różnego typu prawy, prace różnego typu służb, tak, służby celne i tak dalej, logistycy, magazyny, centra logistyczne, transport, samochody, kolej. No naprawdę tego będzie bardzo dużo i muszę powiedzieć, że o ile terminal kontenerowy, ponieważ tego terminalu tak naprawdę nigdy nie było w Świnoujściu, więc tutaj będzie kwestia wyszkolenia tych pracowników, zdobycia kompetencji. No myślę, że to jest duże wyzwanie dla wszystkich. Ja myślę, że to przyniesie jakąś dodatkową wartość, powiem intelektualną, ale również jakieś takie nowe perspektywy dla ludzi mieszkających w Świnoujściu, szczególnie dla ludzi młodych, tak? Dlatego chyba nam wszędzie zależy, tu w Szczecinie i w Świnoujściu, żeby ci młodzi ludzie albo zostawali, albo wręcz przyjeżdżali z rodzinami, żeby mieć fajne miejsce pracy. No myślę, że takie okno się otwiera. Oczywiście, no, jak wszystkie rzeczy, również są też minusy, o których pewno pani prezydent zaraz powie. Myśmy wczoraj rozmawiali na nadzwyczajnej sesji Rady. Było bardzo ciekawe spotkanie zainicjowane przez, myśmy poprosili Radę Miasta. Wcześniej mieliśmy spotkania kilkukrotne z panią prezydent, więc jakby przestali, znaczy nie chowamy się, jesteśmy otwarci, no ale nie ukrywamy, że mamy, nie powiem, że różnice, bo i wszystkim zależy, pani prezydent i przecież nam i wszystkim na tym, żeby ten region się rozwijał i naszym naczelnym celem jest rozwój regionu, ale każdy jakby inaczej rozkłada te akcenty i, no i tak trzeba to postrzegać.
Właśnie te minusy, bo rozumiem, że pani prezydent dostrzega też te plusy, ale jest kilka ale, jak rozumiem.
No jest kilka ale i generalnie po wczorajszej sesji nadzwyczajnej, która trwała do godziny 22, gdzie dzielnie wszyscy wytrwaliśmy w rozmowach i tym pierwszym dniu dialogu na ten bardzo ważny dla naszej lokalnej społeczności temat, niestety nierozwiane zostały wątpliwości, z którymi mieszkańcy, samorząd w części, ten zainteresowany, boryka się w zasadzie od 2015 roku. No nie było wtedy wojny na Ukrainie, nie było tego zagrożenia bezpieczeństwa.
Znaczy, była, ale ona się tliła zaledwie, prawda?
No nie była to wojna w takim rozumieniu, jakie dzisiaj mamy. I trudno jest uzasadniać plany budowy portu kontenerowego na obszarze Świnoujścia tymi decyzjami, tak? Te decyzje już wówczas powstały. Niektórzy mówią, że powstały nawet wcześniej plany rozbudowy tego portu zewnętrznego. Tak on jest nazywany w różnych dokumentach, w wypowiedziach również polityków, którzy w minionym okresie zarządzali i spółką, i państwem. Natomiast po wczorajszym spotkaniu no nie rozwiane zostały nasze wątpliwości, a wręcz może nawet zaostrzone, tak bym powiedziała, bo dotyczą tak naprawdę tego, że miasto Świnoujście nie będzie miało praktycznie chyba żadnych korzyści z tego tytułu, że musi poświęcić się dla rozwoju regionu i dla rozwoju Polski w takim kontekście, o którym tutaj pan dyrektor mówił, czyli powstania chociażby tej wielkiej ilości miejsc, czy tych ogromnych dochodów, które będzie przysparzał docelowo port kontenerowy w Świnoujściu państwu polskiemu. Te wartości zostały wczoraj przedstawione. Po pierwszym etapie są to kwoty bardzo duże. Mówi się o 5 miliardach złotych docelowo, o 10 miliardach złotych z tytułu ceł, podatków i innych opłat, które wpływają do budżetu państwa, zaznaczę, do budżetu państwa. Natomiast jeśli chodzi o budżet Świnoujścia, to niezdementowaną informacją, która ma swoje korzenie w 2016 roku, kiedy po raz pierwszy firma Ernst & Young przedstawiła założenia do realizacji tego portu, jest kwota 600 tysięcy złotych rocznie. 600 tysięcy złotych rocznie wpływu do budżetu miasta Świnoujście. Dlaczego tak mała kwota? Ano dlatego, że cały terminal kontenerowy, całe molo kontenerowe o wielkości około 80 hektarów zalądowionego terenu na Morzu Bałtyckim nie jest podstawą opodatkowania do budżetu miasta Świnoujście. Opodatkowaniu podlegać będą tylko te części, które są
na lądzie.
I są to drogi dojazdowe, są to niewielkie place składowe, czyli uciążliwości zostają w obszarze administracyjnym miasta, natomiast dochodów tutaj nie ma
Nie zostają widać, w Świnoujściu.
Nie zostają w budżecie. Druga rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, która znalazła się w prezentacji Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, to jest kwota 7 milionów złotych z tytułu wpływów z PIT-u. Między innymi właśnie, znaczy przede wszystkim od pracowników, którzy mieliby w tym porcie pracować. To jest te 250 osób przywołanych. Ale wszyscy doskonale wiemy, jaka jest konstrukcja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. I on wpływa wtedy, kiedy dana osoba zadeklaruje, że Urząd Skarbowy w Świnoujściu jest tym miejscem, w którym ona się rozlicza. Ja mam takie wrażenie, że miejsce to, ponieważ miasto cierpi na deficyt pracowników na dobrą sprawę i miasto nie ma dzisiaj terenów, na których mogłoby rozbudowywać swoją infrastrukturę społeczną i mieszkaniową, bo jak wiemy, położone jest na wyspach, wyspie Uznam, która jest zamknięta granicą z Niemcami, i wyspie Wolin, która właśnie jest ograniczana dzisiaj przez rozbudowę portu kontenerowego, i tych terenów mieszkaniowych praktycznie już nie ma, które moglibyśmy przeznaczyć na te cele, to oferta pracy w porcie kontenerowym i w kolejnych portach, które mamy tego pełną świadomość i to najbardziej dzisiaj wywołuje strach wśród mieszkańców, że będą kolejne porty się tam również na tym obszarze pod Międzyzdroje aż rozwijały. W perspektywie oczywiście najbliższych wielu lat, tak? Nikt nie twierdzi, że to nastąpi w ciągu 5 lat. Natomiast każdy krok dalej będzie powodował, że jednak ta inwestycja ma charakter progresywny. I teraz liczba tych osób być może jest dedykowana tutaj właśnie regionowi, bo wiadomo, że droga S3, która jest obecnie rozbudowywana do Świnoujścia, ona będzie stanowiła komfortowy dojazd dla pracowników z Goleniowa, ze Szczecina nawet, którzy codziennie będą mogli tą trasę pokonywać, ale oni nigdy nie wskażą miasta Świnoujście, nie mieszkając u nas, jako tego miejsca opodatkowania, gdzie będziemy mogli pozyskać korzyści w tej kwocie, która była podawana. Tak samo kolejna kwota, która została podana, 4 miliony złotych z tytułu wydatków, które ci pracownicy mieliby realizować na obszarze miasta Świnoujście, jest naprawdę kwotą iluzoryczną, dokładnie z tego samego powodu, o którym powiedziałam. Jeśli będą to osoby z zewnątrz, to na pewno ich centrum życiowe nie będzie w mieście i co najwyżej mogą pójść do Żabki i kupić sobie jakiś napój lub hot doga. Więc my naprawdę mamy podstawy do tego, żeby
obawiać się
uwagi. Obawiać się, zgłaszać uwagi co do tego, jakie konsekwencje dla naszego miasta, dla mieszkańców Świnoujścia, nie tylko Prawobrzeża, ale i Lewobrzeża. Myślę, że również zainteresował się tym tematem region, Międzyzdroje, Wolin. Oczywiście też niemiecka część wyspy Uznam, która jest całkowicie uzależniona od rozwoju turystyki. I te obawy, które wyraziły w imieniu naszego samorządu w odwołaniu od decyzji lokalizacyjnej, one mają swoje uzasadnienie nie tylko w uwagach do samej specustawy, do której wojewoda odnosił się w tej decyzji lokalizacyjnej. Nie zostały tam wskazane rozwiązania, co zakwestionowaliśmy, tylko zostały wskazane takie bardzo, bardzo ogólne uwagi i chyba symptomatyczne jest również to, że do dnia dzisiejszego odpowiedzi z Ministerstwa Technologii nie otrzymaliśmy, również od pana wojewody, więc wszyscy myślę, że głęboko je analizują, że ta dyskusja, która się rozpoczyna w naszym mieście, ona ma też uzasadnienie merytoryczne i ma uzasadnienie społeczno-gospodarcze dla miasta i również dla regionu, ponieważ wyusterkowano w tej prezentacji, w tych rozmowach, które prowadzimy z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście i również z polskim rządem, bo z Ministerstwem Infrastruktury, gdzie miałam przyjemność rozmawiać z panem ministrem Klimczakiem, z panem ministrem Marchewką, z panem ministrem Ziątkiem, te uwagi, obawy i lęki mieszkańców przedstawiłam i zgadzamy się, że minione 8 lat to był czas bez dialogu, to był czas narzucania swoich decyzji. Dzisiaj ten dialog rozpoczynamy i wiążemy z tym duże nadzieje, również związane z tym, że poszanowane będą nasze prawa tutaj lokalne, bo taki system polityczny w państwie polskim od 15 października trwa, który powiedział wyraźnie, będziemy szanowali demokrację lokalną. I my właśnie jesteśmy
w ogóle na tym, demokracji.
Żeby nas uszanowano.
Tak, w każdym razie szkoda, że do tego dialogu wcześniej nie doszło, ale to, że ten dialog zaczyna się tak późno, na takim etapie, to w gruncie rzeczy no, trudno rozpatrywać w kategoriach jakiejś wartości, jakiegoś pozytywu, ale on się musiał odbyć.
Znaczy ja powiem to, co mówiłem wczoraj na sesji. W ogóle bardzo byliśmy wdzięczni za to, że nas miasto wczoraj ugościło, pani prezydent Rady Miasta, że mogliśmy przekazać wszystkie nasze, również nasze uwagi w tym temacie i te jakby wizje tego rozwoju. Powiem tak, tak jak już wczoraj powiedziałem, no jakby jest nowa rzeczywistość. Znaczy tak, mamy nową władzę w Polsce, nowy rząd. Miasto Świnoujście ma też nowe władze swoje, ma panią prezydent. Ja bardzo szanuję, że pani prezydent, to jest zresztą nie tylko jej prawo, ale również obowiązek bronić mieszkańców i cieszę się, że właśnie pani prezydent jest w tym miejscu, gdzie jest i robi to, co robi, bo tak właśnie jest to wymogi. Byłem też samorządowcem, wiem jak to działa i tak powinno być, to jest naturalne. Natomiast też mamy też nową władzę w porcie, tak? Nowe wszystkie rzeczy, więc całkowicie jakby to wszystko, ja nie powiem, że to oczywiście jakaś kontynuacja, ale my tak naprawdę na nowo to wszystko sobie układamy, tak? Tą współpracę. Myślę, że ta współpraca będzie, biorąc pod uwagę początek, to na pewno będzie się mocno rozwijała.
Dodam... A jednak z tego, co mówi pani prezydent, to przynajmniej wczoraj żadne konkrety nie padły. Takie znaczy, sposoby rozwiązania.
Tak, ja powiem tak, powiem jedną rzecz, bo to jest bardzo ważne. Proszę państwa, bo tak naprawdę my mamy inwestor, ujawnił się w pełni dopiero rok temu. To znaczy do tej pory przez te wszystkie lata mieliśmy do czynienia z koncepcją, ale bez inwestora były różne przetargi dziwne, które nie wyłoniły absolutnie operatora tego terminalu. Ten operator się ukrystalizował tak naprawdę rok temu i tak naprawdę od roku wiadomo co, bo to operator, firma, która dzierżawi od Zarządu Morskich Portów te tereny tego terminalu, dopiero tak naprawdę wiadomo co oni chcą robić. Wiemy, że ma być zautomatyzowany najnowocześniejszy terminal, bo tak każdy terminal się buduje w oparciu o technologię, ale dodam jeszcze, że ten terminal jest jakby na końcu tego łańcucha pokarmowego, bo ja muszę powiedzieć, to chyba wszyscy wiedzą, Świnoujście jest strategicznym miejscem, strategicznym portem, nie tylko dlatego, że jest port, ale przede wszystkim weźmy pod uwagę to, że jest tam największy terminal promowy, czyli intermodalny. W ogóle w Polsce jest również jedyny i bardzo ważny terminal LNG. Budujemy w tej chwili, to nie jest tajemnica, największy na Bałtyku, najnowocześniejszy terminal instalacyjny, który będzie budował polską energetykę na morzu, tak? Ponad kilometr. Tak, wiatrową. No i budujemy na końcu ten terminal kontenerowy. Powiem tak, my już dzisiaj wiemy, i to nie jest tajemnica, że ilość samochodów, które jedzie na S3, a za chwilę S3 będzie skończona, więc tych samochodów pewnie wzrośnie, już przekroczyła wszelkie możliwe normy. Tak samo w porcie w Szczecinie. My już nie mamy ani w Świnoujściu, ani w porcie w Szczecinie. Nie mamy miejsca robić nowe parkingi. Ten model dominacji transportu samochodowego, my z tego modelu musimy wyjść. To znaczy, to jest informacja, którą wczoraj mówiłem, ale to jest informacja świeża. Od 3 tygodni już wiemy, dokładnie mniej więcej od połowy czerwca, że została wpisana na listę podstawową, na podstawową listę TEN-tu, sieci bazową rozszerzoną, została wpisana na Dodżanka. Ta droga ma być według tego, co się Polska zobowiązała, gotowa do 2040 roku, mówię o modernizacji. To jest cała długa linia kolejowa, o którą walczyliśmy od 1985 roku, modernizację, ciągnąca się od Świnoujścia przez Szczecin aż do Wrocławia na południe. I ta linia ma być oczywiście gotowa na 2040 rok, ale my już wiemy, że ona musi być mocno zaawansowana za 6 lat. I to jest wyzwanie ogromne. My w tej chwili siedzimy w zarządzie portu, siedzimy z PKP PLK, z ministerstwem, siedzimy z przewoźnikami kolejowymi, z terminalami, myśląc o tym, co zrobić. Już w tym roku spodziewamy się mieć pierwsze pociągi intermodalne ze Świnoujścia, czyli nie będzie jechał z terminala promowego samochód z kierowcą i z ciągnikiem, tylko naczepa będzie przeładowana, terminalu na wagon będzie jechała dalej w Polskę. Więc staramy się już dzisiaj maksymalnie rozładować to, bo my musimy być gotowi, jak terminal zacznie działać. Będzie jakiś rozruch na pewno. On jest przewidywany w pierwszej fazie na 1 000 000 TEU, czyli 1 000 000 jednostek kontenerowych, ale nie łudźmy się, nie będzie tyle na początku. Będzie dużo mniej. Będzie się powoli to wszystko rozkręcało. No i jeżeli się rozkręci na taki wymiar, jak jest, to będzie druga faza realizowana, czyli...
Ale to, co pan mówi, panie pełnomocniku, to w gruncie rzeczy ciągle dotyczy pewnej wizji, ale w skali makro, prawda? A my w tej chwili mówimy też o tym, co myślą na ten temat, czego się obawiają i jak chcą żyć mieszkańcy Świnoujścia.
Ja już powiem, w tej całej wizji, której mówię, jest jedna bardzo ważna rzecz. Będziemy się starali wyprowadzać cały ruch pociągów, tak, bo o to chodzi. Wyprowadzać ten ruch pociągów i samochodów w taki sposób, żeby on jak najmniej w ogóle wjeżdżał w tkankę miejską Świnoujścia. Wszystkie te, to nie pani prezydent też wie, że był plan budowy czterech dróg, które by wyprowadzały z Warszawy, z tego rejonu portowego ruch samochodowy na S3. Ten plan został w ostatniej chwili, właściwie już przed podpisaniem, praktycznie mowy na wykonawstwo przez pana prezydenta Żmurkiewicza, ten cały plan został skasowany. Mam nadzieję, że do tego planu wrócimy, no ale fakt jest taki, że na wszystko są potrzebne pieniądze i pewno pani prezydent pewno zaraz powie, no ale jest problem na przykład to, że miasto straciło dofinansowanie na przeprawę promową. Nie rozumiem tej decyzji, dlatego że ta przeprawa promowa dalej jest. Owszem, jest tunel, ale w centrum są promy i są też promy w Karcie Boże. Bo
i
tam
to trzeba utrzymać.
Tak, i tam jeżdżą, tam pływają ładunki niebezpieczne, łatwopalne, bo one nie mają prawa wjechania do tunelu. Znaczy, my mamy taką sytuację, że jest tunel i dalej dwie przeprawy promowe i miasto utraciło pieniądze dofinansowanie. I to jest rzecz, którą ja uważam, z uwagi na tą strategiczną pozycję miasta, miasto powinno te pieniądze, te środki dalej mieć, bo dalej ta przeprawa jest. Niezależnie, czy tam będzie jeździło wystarczająca ilość samochodów, czy nie, to będzie. A poza tym jest możliwość w każdej chwili awarii tego tunelu, bo nie jest szeroki. To są dwa pasy w każdą stronę, po jednym pasie naprzeciw. Tak, jeden pas przeciwległy, więc samochody na kurs kolizyjny jadą. Nie daj Boże, zawał serca, awaria samochodu, nie wiem, pożar elektryczny i tak dalej. Tunel jest zablokowany, więc miasto musi utrzymywać przeprawy promowe, czy im się podoba, czy nie. Więc w związku z tym tak, ja uważam, że trzeba walczyć. Zresztą nie ukrywam, że no my wszyscy, każdy, kto zna Świnoujście, wie, że jak są ważne te aspekty. I nie ukrywam też, że mieszkańcy mają też prawo do tego, żeby w tym mieście żyć. My rozwijamy port, wszystko po kolei, no ale dla miasta jest dla mieszkańców, tak? No więc ja tutaj oczywiście powiem tak, my będziemy tyle, ile możemy jako Zarząd Morskiego Portu w granicach tego, co my możemy, będziemy na pewno wspierać mieszkańców, panią prezydent, Radę Miasta w tych działaniach. Myślę, że nasz głos też się liczy jako zarządu portu. No i mówię, to się wszystko zmienia, ten świat. On się gwałtownie zmienił. Do niedawna nie było tej drogi kolejowej. Ona teraz się pojawia. Ja w tej chwili już mogę powiedzieć, że całkowicie mamy zapanowaną drogę między Świnoujściem a Szczecinem, tą linię 401, tak? Która jest wrażliwa, bo na tej linii nie tylko jeździ ładunek, nie tylko kontenery intermoda, ale przede wszystkim szybka kolej miejska i Polregio, które też do Świnoujścia dojeżdża, więc naprawdę robi się gęst na tych torach i my musimy rozładować ruch samochodowy, skierować na tory i pamiętajmy też, że bardzo intensywnie pracujemy teraz nad rozwojem transportu śródlądowego i to, że w Szczecinie w tej chwili buduje się cały przemysł offshore'owy i produkty te offshore'owe transportem wodnym pójdą właśnie na terminal instalacyjny, a potem w morze. Także wyzwanie, jeżeli chodzi o pracowników w Świnoujściu, to, co pani prezydent powiedziała, ja myślę, że będzie jeszcze więcej.
Pani prezydent, mówiła pani o tych obawach, wątpliwościach mieszkańców, swoich własnych również, a gdyby mogła pani przedstawić swoją wizję, taką satysfakcjonującą i panią jako prezydent tego miasta, jak i jak sądzę mieszkańców, bo też działa pani w imieniu właśnie swoich mieszkańców swojego miasta.
Panie redaktor, szanowni państwo, ja przede wszystkim działam w imieniu mieszkańców Świnoujścia, którzy obdarzyli zaufaniem to, że właśnie o miasto trzeba walczyć, tak, w tej sytuacji, do której dzisiaj po tych 8, w zasadzie po 9 latach dochodzi i materializują się tak naprawdę te wszystkie plany. I największym problemem jest dzisiaj tak naprawdę brak zaufania, tak, ponieważ wszystkie umowy, które były zawierane w minionych latach pomiędzy samorządem a polskim rządem, również dotyczące funkcjonowania spółki Gaz System na naszym terenie, czyli że będzie zagwarantowana dostępność do zabytków, a tylko przypomnę, że jest to latarnia elektrownia morska. Najwyższa, najstarsza na polskim tutaj wybrzeżu. Ponad 150 tysięcy turystów odwiedzało ją każdego roku. Dzisiaj praktycznie niedostępna dla turystów i mieszkańców. I Fort Gerharda, i Szlak Forteczny. I przestrzeń tak naprawdę odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców, dla prawobrzeżnej części Świnoujścia. Tam mieszka kilka tysięcy ludzi. To jest Przytul, Warszów, Karsibór, Ognica, Łunowo, czyli kilka osiedli mieszkaniowych, które tak naprawdę dzisiaj również po zamknięciu ulicy Ku Morzu przez decyzję pana wojewody Boguckiego rok temu, 12 kwietnia 2023 roku, stracili i brak dostępu do kąpieliska, do morza. Stracili ci ludzie możliwość korzystania z tej przestrzeni i nie zaproponowano nam nic w zamian. I boimy się również, bo to był główny argument, to jest główny argument, którego używamy, że zlokalizowanie portu kontenerowego tak naprawdę po drugiej stronie tej ulicy Ku Morzu, dzisiaj zamkniętej, niedostępnej od ponad roku, spowoduje jeszcze większą koncentrację zagrożeń skierowanych na Świnoujście, krótko mówiąc, tak? Bo mamy gazoport, który już dzisiaj jest chroniony, co prawda taśmą biało-czerwoną i patrolami policji i Straży Granicznej, które...
Naprawdę?
Naprawdę. Mhm. Zapraszam panią redaktor, chętnie pokażę, jak to wszystko wygląda, bo to po prostu ociera się o absurdy, które dzisiaj występują, gdzie mamy XXI wiek, gdzie jest 4% PKB polskiego przekazywane na obronność i gazoport chroniony jest biało-czerwoną taśmą i zamknięciem ulicy Ku Morzu i brakiem rozwiązań ponad rok czasu. Jest brak rozwiązań, ja się też z tym zderzyłam, bo tylko przypomnę, pracuję od 7 maja, czyli 2 miesiące. Uważam, że i tak bardzo dużo udało nam się tutaj wspólnie, potwierdzam to z Zarządem Morskich Portów, tutaj w ten dialog rozpocząć i uzyskać, żebyśmy chociaż zaczęli rozmawiać, tak? Natomiast te dolegliwości i ten brak zaufania, który ta sytuacja wywołuje, są po prostu naprawdę ogromne i nie dziwię się mieszkańcom. Ja również mam po prostu ten brak zaufania. Jeżeli my nie możemy drogę, która w zeszłym roku zrobił Gaz-System za ogromne pieniądze, ona się rozpłynęła w ciągu tego roku i ja jako miasto musiałam wydać pieniądze, żeby tam alternatywną drogę do plaży uruchomić i nie mam znikąd wsparcia, to proszę nie dziwić się, że naprawdę rośnie w nas frustracja, że my po prostu z tymi wszystkimi problemami zostaniemy sami. Rozbudowujący się port instalacyjny, duma naszego państwa, o którym mówił pan dyrektor Zachorski, rozbudowujący się terminal pasażerski, promy pływające do Skandynawii, rozwijająca się firma Euroterminal, port wewnętrzny generują, gazoport, który również się rozwija, one naprawdę generują bardzo duży ruch komunikacyjny i wiemy już dzisiaj wszyscy, bo my to odczuwamy na co dzień. Stojąc w korku, w tunelu, chciałabym pani powiedzieć, żeby móc wjechać na drogę S3. Ona jest co prawda jeszcze dzisiaj w remoncie, ale niestety te rozwiązania komunikacyjne przygotowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w minionym okresie są tak niedoskonałe, że wiemy doskonale, że będą duże uciążliwości, żeby korzystać z tego układu komunikacyjnego. No tak jak wspomniał pan dyrektor, zaniechane zostały działania przez poprzednika mojego, pana prezydenta Żmurkiewicza, obecnie radnego sejmiku, w kontekście właśnie poprawienia tego układu komunikacyjnego wewnętrznego. No i oczywiście ta nasza ogromna bolączka, czyli utrzymanie przepraw promowych, to jest dzisiaj 46 milionów złotych, które mieszkańcy Świnoujścia wydają na to, żeby można było przejechać tunelem, przepłynąć promami, a przypomnę tylko, że promy pływają na wysokości stacji kolejowej, przewożą rowerzystów, bo nie wolno tunelem przejeżdżać rowerzystom ani pieszym. Musimy utrzymywać dodatkowo jeszcze komunikację miejską, która musi komunikować i mamy z tym też duży problem. To jest dzisiaj 1/7 naszego budżetu, którą ja mogłabym przeznaczyć na rozwój dzieci, młodzieży, żłobków, przedszkoli, szkół, załatanie dziury w jezdni, tak? Czy stworzenie, wyremontowanie placu zabaw, na co dzisiaj naprawdę nie mamy pieniędzy. I tak naprawdę przez ten czas nie było znikąd pomocy i nie było woli rozwiązania tego tematu. Więc tych frustracji naprawdę jest dużo, one są dzisiaj uzasadnione. Z przykrością powiem, że wczorajsze spotkanie nie rozwiało tych wątpliwości, natomiast też kładę to na karb tego, że faktycznie Zarząd Morskich Portów, który reprezentuje w zakresie tej gospodarki morskiej Skarb Państwa, pracuje od 1 marca, z tego co przedstawiał informację pan prezes Siergiej, więc tego czasu też nie mieli zbyt dużo, ale też system podatkowy, jaki obowiązuje w Polsce, czyli to, że do budżetu naszego miasta trafia tylko 0,3% podatku od użytkowania wieczystego i niektórych nieruchomości, tych, które objęte są ustawą o przystaniach i portach morskich, to jest kwota około 4,5 miliona złotych. Proszę sobie wyobrazić, z tak rozwijających się portów 4,5 miliona złotych. Proszę mi wierzyć, każdy hotel wystandaryzowany w naszym mieście zatrudnia 300, 350, 400, 400 pracowników i płaci wyższe podatki. I z tej dziedziny turystyczno-uzdrowiskowej otrzymujemy wyższe podatki. Z opłaty uzdrowiskowej pobieramy dzisiaj kwoty razem z udziałem państwa w tym zakresie dorównujące już wpływowi z podatku od LNG, podatku od nieruchomości. No wszyscy płacimy podatki, ten podmiot też płaci podatek w naszym mieście, ale są to naprawdę kwoty, które już dzisiaj nie zaspokajają tych podstawowych potrzeb naszego miasta, a gdzie mówić jeszcze o tych zabezpieczeniach, które wiązałyby się z rozwojem tutaj portu i które spadłyby na samorząd, czyli zabezpieczenia środowiskowe, bezpieczeństwo chociażby tych obiektów, tak? Tak jak było obiecywane, dostępność miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Prawobrzeża, z czego ja mam to wszystko sfinansować? I ten brak dialogu, brak jakiejkolwiek oferty dla miasta Świnoujścia, które, jak pan dyrektor powiedział, jest strategicznym miastem, jest wyjątkowym miastem i powinno być też w jakiś sposób wyjątkowo traktowane.
To prawda,
tego po prostu nie było.
A tego nie było, ale będziemy rozmawiać o tej przyszłości. Jedno jest pewne, dobrze, że ten dialog się rozpoczął, może za późno, może po prostu późno bez słowa za. Może późno, ale dobrze, że nastąpił. A my ze swojej strony oczywiście obiecujemy, że do sprawy będziemy powracać, bo to jedna z bardzo ważnych spraw w naszym regionie, nie tylko dla Świnoujścia. Była z nami Joanna Gatowska, prezydent Świnoujścia. Dziękuję pani prezydent.
Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję słuchaczom Radia Szczecin.
I Rafał Zachorski, pełnomocnik Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu i przede wszystkim dziękuję pani prezydent za kolejne spotkanie. Tym razem na antenie.